Będę Pana prosił o ewentualne przypomnienie, żebym się nie pogubił. Na większość z tych pytań nie będę umiał odpowiedzieć w szczegółach. Nie wiem tak naprawdę, jakie zadania miał wykonywać pod wpływem szantażu dla WSC, które w osobie Leszka Tobiasza szantażowały księdza arcybiskupa. Tego nie wiem. Znam tylko szczegóły operacji opatrzonej kryptonimem Anioł. To była operacja, czyli znam powiedzmy końcówkę, samą końcówkę. To była operacja polegająca na tym, żeby księdza arcybiskupa zniszczyć, tak? Czyli uruchomiono taką bardzo okrężną drogę przekazania pewnych materiałów do Jerzego Morawskiego. Na tej drodze było kilka osób, między innymi kuzyn Jerzego Morawskiego. Chodziło o to, żeby uwiarygodnić, który był współpracownikiem WSI. Chodziło o to, żeby uwiarygodnić dla Jurka Morawskiego drogę tych materiałów. No, wytworzono taką sztuczną sytuację, w wyniku której on nabrał przekonania, że on do tych dokumentów dotarł sam, co było oczywiście nieprawdą, bo te dokumenty mu podrzucono. Nie wiem, nie znam szczegółów, na czym polegała praca, współpraca księdza arcybiskupa z pułkownikiem Leszkiem Tobiaszem. Nie wiem, czy kiedykolwiek poznamy te szczegóły. No, pułkownik Leszek Tobiasz nie żyje. Z tego, co wiem, to w komisji weryfikacyjnej próbowano zbadać to dość szczegółowo, ale wiele dokumentów tam zostało zniszczonych. No mógłby tak naprawdę jeszcze o tym opowiedzieć figurant, tak? Ale to może być trudne. Więc tak naprawdę ja znam tylko koniec tej nitki, czyli ten moment i te dokumenty, które dotyczyły jakby zniszczenia księdza arcybiskupa w sytuacji, w której on już współpracować, na dalszą współpracę, czy też na dalsze zniewolenie się nie godził. Mogę się tylko domyślać w oparciu o różne materiały, które weryfikowałem ja, czy Czarek Gmyz, który wszedł dużo głębiej w te struktury, Kościoła. No, wiadomo, że działalność tak wysokiego hierarchy mogła mieć wiele znamion pozytywnych, tak? To choćby wpływanie na pewne osoby, czy wpływanie na pewne sytuacje, to nie musiała być jakoś działalność, która była widoczna gołym okiem. Ja jako dziennikarz śledczy poznałem dość dobrze pewną grupę biskupów, nie chciałbym mówić o nazwiskach, nie, z niektórymi się przyjaźnię do dziś i wiem, że u niektórych biskupów jest tak, przynajmniej u części z tych, których znam, że drzwi się u nich nie zamykają i wchodzą tam bardzo różni ludzie przez te drzwi. Jedni mogący bardzo dużo, inni oczekujący bardzo dużo. Nie chciałbym tego wątku rozwijać, żeby nikogo nie skrzywdzić i jakby nie pokazywać pewnych sytuacji, o których coś niecoś wiem, ale nie wiem wszystkiego. Więc na to pytanie pańskie mogę powiedzieć właśnie tylko w ten sposób, że szczegółów współpracy pułkownika Tobiasza z księdzem arcybiskupem nie znam. Znam tylko te elementy końcowe, czyli sprawę opatrzoną kryptonimem Anioł, która doprowadziła do tego artykułu Grzech Pałacu Arcybiskupi. Jeśli chodzi o powiązanie z spółki Megagaz z olewnikami, no ja powiem tak, tego artykułu Aleksandra Ściosa nie znam. Cenię bardzo jego artykuły, jego publicystykę, nawet więcej niż bardzo, bo są bardzo, bardzo precyzyjne i takie bardzo, bardzo dobrze napisane w oparciu o doskonale zebrane materiały. Jednakowoż spółka Megagaz i to udowodniłem w dwóch sądach, w Sądzie Okręgowym i w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, powstała tak naprawdę wyłącznie w jednym celu, żeby zdobyć pieniądze. Tam nie chodziło o politykę, tam nie chodziło o jakieś inne rzeczy. Tam chodziło tak naprawdę o to, żeby znaleźć łatwy i przyjemny sposób na zdobycie dużej ilości pieniędzy. No, mówmy się, że 700 milionów to jest dość dużo pieniędzy. te pieniądze zniknęły, nigdy ich nie odzyskano. Nie znam związku tej sprawy tutaj ze sprawą, ze śmiercią Olewnika. No wiadomo, że i to jest Płock, i to jest Płock, tak? Tam firmą, która rozstrzygała ten przetarg na korzyść Megagazu, było Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych, a w sprawie Olewnika też wszystkie nitki biegną do Płocka. Więc nie wykluczam, że jakiś związek mógł być, natomiast jeżeli nawet był, no to zakładam, że to był związek poboczny, bo ta firma powstała jednakowoż zdecydowanie po to, tak jak wiele innych firm związanych z WSI, że to był po prostu zwykły skok na kasę, tak? Zwykły skok na kasę. Takich skoków na kasę ci ludzie robią bardzo wiele. Ludzie związani z wojskowymi służbami informacyjnymi. Ja tą firmę pokazuję dlatego, że miałem z nią procesy, znam ją bardzo dobrze, pisałem o niej bardzo dużo artykułów i myślę, że to jest po prostu taki dobry przykład, który niczym w soczewce pokazuje pewną większą całość. Trzecie pytanie.
Ałganów.
Władimira Ałganowa, ale powiem tak konkretnie. Czy zastanawiał się pan redaktor, że w ramach werbowanej agentury przez KGB w 1989 został zwerbowany Bronisław Komorowski?
Tu mi pan zadaje konkretne pytanie, na które z pewnych względów, nazwijmy to procesowych, i ze względu na to, że chciałbym, żeby pan Bronisław Komorowski przyszedł do sądu, odpowiedzieć w tym miejscu nie mogę. I proszę o zrozumienie. Jeśli chodzi o te służby tajne, to co pan profesor zapytał, ta sytuacja wyglądała tak. To była metoda od rzemyczka do koziczka. Ja jak przyjechałem na Podlasie, gdzie wyjechałem z Warszawy, ja pochodzę z wielopokoleniowej rodziny warszawskiej, która jakimś cudem przeżyła powstanie. Wyjechałem na Podlasie po skończeniu studiów za moją żoną, która jest Bialczanką, czyli mieszka w Białej Podlaskiej. Wyjechałem tam na próbę. Z ciekawości, jak to będzie na Podlasiu. Bardzo szybko się okazało, że nie ma tam dla mnie pracy, dla psychologa, gdzie pracowałem, w tym zawodzie pracowałem w Warszawie 2 lata z małymi dziećmi. Była praca w lokalnej, w regionalnej redakcji, no, tak na próbę. Chciałem zobaczyć, jak to jest. Z ciekawości chyba troszkę. Zainteresowałem się jednym tematem, którym nie zainteresował się żaden z kolegów. W majowy upalny dzień zobaczyłem, że na dworcu Białej Podlaskiej stoi dużo ludzi ubranych w palta. Młodych, starszych, dzieci, dorosłych, w różnym wieku. Zapytałem kolegę, co to za dziwne zjawisko, tak ciepło, oni wszyscy w paltach. No, mrówki, mówi. To dzisiaj wiadomo, że mrówki, co to jest, co to za zjawisko. No wtedy to jeszcze niewiele osób o tym wiedziało. Ja się tym zainteresowałem. Pojechałem do Brześcia którymś tam kolejnym pociągiem i w zasadzie zostałem rozpoznany już w pociągu jako nietypowa mrówka, bo byłem jedynym człowiekiem, który miał kupiony bilet. Wszyscy inni składali się do czapki konduktora. No i się okazało, że tak to działa. Na granicy wszyscy dla pogranicznika i to po polskiej stronie, po białoruskiej. Wszyscy oblepieni tym alkoholem w torebkach foliowych przylepianym do ciała. Wychodzi ten sznur ludzi z tym alkoholem na sobie i z tymi papierosami w różnych torbach. Idzie taki sznur ludzi do samochodów stojących pod dworcem. Patrzą na to policjanci, funkcjonariusze Urzędu Celnego Straży Granicznej. Mnie zaintrygowało nie to, dlaczego ci biedni ludzie to robią, no bo wiadomo, że bezrobocie, już wtedy był problem z pracą tam na Podlasiu. A bardziej mnie zaintrygowało, jak to się dzieje, że ten mechanizm tak działa, że nikt z tym nic nie robi, że ci funkcjonariusze, no jak świetnie naoliwiony mechanizm, tam każdy wiedział, co ma robić i czego nie robić, w którym momencie zamykać oczy i ile wziąć. No i złapałem koniec nitki. Brakowało mi, żeby zobaczyć, dojść do tego, kto jest na końcu tego całego mechanizmu, pewnej informacji. I tej informacji udzielił mi pewien oficer Straży Granicznej, który w ciągu jednego roku znalazł na tej granicy w Terespolu 720 kradzionych samochodów, a wszyscy jego koledzy razem wzięci raptem kilkanaście. Było wiadomo, że albo ten oficer stanie mu się krzywda, bo jeżeli jest jeden uczciwy, a wszyscy nie, to właśnie ten uczciwy za to zapłaci, albo robią go w jakąś aferę i on pójdzie siedzieć, chociaż jest uczciwy, albo mu się coś stanie. On był przerażony, on nie wiedział, co ma dalej robić, czy wejść w tą przestępczą machinę, czy w ogóle uciekać. On chyba czekał na kogoś takiego jak ja, a ja czekałem na kogoś, szukałem kogoś takiego jak on. Pomogliśmy sobie wzajemnie. On mi był takim pierwszym mechanizmem, pierwszym człowiekiem, który mi naprawdę udzielił bardzo cennych informacji. Ja po roku krążenia wokół tej granicy napisałem pierwszy artykuł dla Dziennika Życie, bo wtedy już pracowałem w ogólnopolskim Dzienniku Życie. Dzisiaj to brzmi śmiesznie, ale wtedy Tomasz Wołek i jego gazeta wydawała nam się ikoną dziennikarstwa, niezależności, tak? Dzisiaj kim jest Tomek Wołek i co on robi, to widać gołym okiem. Natomiast wtedy rzeczywiście w życiu była dobra ekipa, był tam Czarek Gmyz, było wielu innych fajnych kolegów dziennikarzy i wydawało się, że jesteśmy w dobrym miejscu. Jak zacząłem pisać, to już zacząłem pisać. To był cały tok informacji. Pisałem je pod pseudonimem Stefan Kukulski, bo moja rodzina miała już problemy, już na etapie zbierania miała problemy w związku z moją działalnością dziennikarską, więc na pewien czas pisałem pod innym imieniem i nazwiskiem, mając legitymację na właśnie to nazwisko dziennikarską. No jak zacząłem pisać, no to rzeczywiście na tej granicy coś się zaczęło dziać, bo przyleciał śmigłowcem nieżyjący generał Marek Papała. Rozpoczęły się aresztowania tych skorumpowanych funkcjonariuszy. Stracił stanowisko szef urzędu celnego w Terespolu, pan Sidorowicz. Stracił stanowisko wiceszef Straży Granicznej w Chełmie. No przykre to, co mówię, bo to taka przykra okoliczność dotycząca mojej pracy. Ja pamiętam dygresję, Państwu powiem, że jak się rodziła moja pierwsza córka, to pamiętam jak dziś minę lekarza, który mi mówił do mnie i do żony: uwielbiam tą pracę, bo ilekroć ja dobrze wykonam swoją pracę, to widzę ludzkie szczęście. A ja niestety miałem taką pracę, że ilekroć dobrze ją wykonałem, to widziałem gdzieś ludzkie cierpienie. No to jest taka przykra okoliczność. No, miałem z tym pewien problem, ale pomagał mi w tym prokurator Andrzej Witkowski, który też miał może jeszcze bardziej przykrą pracę, bo zamykał ludzi, ale rozwiązał to w swoim sumieniu w taki sposób, że jak był, nie był pewny na 1000%, że ktoś jest winny, to nigdy nie szedł z aktem oskarżenia. Tak jak mówił, że wolę wypuścić 99 winnych niż skazać jednego czy oskarżyć jednego niewinnego. No, taki prokurator z gatunku tych, którzy wiedzą, że prawo ma przede wszystkim chronić, a nie niszczyć. No i dzięki temu miał 300 spraw w prokuraturze o ciężkie zbrodnie i wszystkie wygrał, ani jednej porażki procesowej. Więc ja jakby złapałem ten koniec nitki, opisałem tą całą historię w wielu, wielu odcinkach, to był cały cykl artykułów. Doszło do sytuacji, w której nie kto inny, tylko szef MSW, którym wtedy był Leszek Miller, czyli człowiek stojący po drugiej stronie barykady, no, zdecydował się dać nagrodę dla Stefana Kukulskiego za te artykuły, których nie mogłem, której to nagrody także pieniężnej nie mogłem odebrać. W moim imieniu poszli po tą nagrodę właśnie Wołek i Grzesiek Jankowski, który dzisiaj jest naczelnym faktu, wtedy sekretarz redakcji Dziennika Życie. I wtedy po tych artykułach to do mnie zgłaszali się przedstawiciele różnych służb, między innymi z Komendy Głównej Policji i prokuratorzy z Lublina, którzy zwracali się do mnie z taką prośbą, żebym pomógł im rozpracować te grupy przestępcze. Więc moje dziennikarstwo śledcze nie polegało na tym, jak to się często niestety dziś dzieje w wielu przypadkach, że ktoś dostanie kwity w poniedziałek, a w środę już drukuje tekst. Moje dziennikarstwo śledcze polegało na takim wychodzeniu tematów, że ja zanim napisałem artykuł, dokumenty to był koniec, to była końcówka pracy, ale wcześniej ja musiałem odbyć wiele spotkań, czasami setki rozmów. No, moje dziennikarstwo śledcze było takim dziennikarstwem wychodzonym. Nas tego dziennikarstwa nikt nie uczył, bo przed nami nie było żadnej ekipy śledczej. W Dzienniku Życie powstała pierwsza ekipa dziennikarzy śledczych. Byli w niej Jacek Łęski, Rafał Kasprów, to ci, którzy opisali Kwaśniewskiego w Cetniewie za Ogonowem, Jarek Jakimczyk i ja. To były 4 osoby i myśmy tak naprawdę byli prekursorami dziennikarstwa śledczego. Nas nikt nie uczył zawodu, myśmy się go uczyli troszkę sami w warunkach polskich. I właśnie po tym temacie, kiedy ja pomogłem oficerom z Komendy Głównej Policji w rozpracowaniu tych grup i prokuratorom, Jeden, drugi oficer już utrzymywał później ze mną kontakt. Dzięki nim uzyskałem pewien kontakt do oficera Urzędu Ochrony Państwa, na którym to kontakcie mi zależało, właśnie na, do tego konkretnego oficera. Mówiąc krótko, złapałem koniec nitki. I dalej już poszło, bo ja utrzymywałem, starałem się bardzo dbać o pewne zasady. Czyli po prostu jak słowo, to słowo. Informatora nie wolno nigdy zdenuncjować. Jest tylko jeden informator, o którym mnie wolno mówić, Aleksander L., ale to dlatego, że on został ujawniony nie przeze mnie, tylko przez wielu innych dziennikarzy jako mój informator. Został ujawniony przez media, przez gazety, telewizje, stacje radiowe. No trudno było w tej sytuacji udawać, że tego faktu nie ma. Natomiast o innych informatorach nie mówię z nazwiska, bo mi tego robić nie wolno. Ja zawsze pilnowałem, ja zawsze chroniłem informatorów, bo tak po prostu trzeba robić. Tak po prostu trzeba robić, jeżeli się chce w tej pracy funkcjonować. Więc ja byłem z tego chyba dość znany, więc tych informatorów pozyskiwałem coraz więcej. Niektórzy z nich oczywiście prowadzili taką taktykę, że próbowali mi przekazywać jakieś informacje. Na przykład WSI czy Mafia Pruszkowska to nie były monolity, to były różne podgrupy. Więc ja wiedziałem, że na przykład jedna grupa przekazuje mi informacje o drugiej grupie, ale wtedy uważałem za swoje zadanie dotrzeć do tej drugiej grupy, żeby uzyskać informacje o tej grupie i wtedy miałem pełny obraz. Jak zbierałem informacje o tajemnicy śmierci księdza Popiełuszki, to między innymi dlatego tak długo wydawało mi się, że sobie w cudzysłowie hoduję pułkownika Aleksandra L., bo wiedziałem, że on był szefem kontrwywiadu w PRL, że ma olbrzymią wiedzę o tej zbrodni, a z drugiej strony miałem pewien dostęp do wiedzy z drugiej jakby strony, o której źródle tej wiedzy oczywiście nie mogę mówić. No powiem tak ogólnie, że powiedzmy z okolic grupy śledczej związanej z prokuratorem Andrzejem Witkowskim, tak? Bez podawania żadnych szczegółów. Więc mając powiedzmy dojście do jednej strony barykady i do drugiej, miałem pełny obraz. I tak to budowałem. Chodziło o to, żeby ten obraz był za każdym razem pełny. Nigdy nie wolno było pisać w oparciu o jednego informatora. Tych informatorów zawsze musiało być co najmniej kilku. Pisanie w oparciu o jednego informatora, nawet najbardziej wiarygodnego, mogło się zawsze zakończyć tak, jak w przypadku mojej koleżanki, która... Może powiem to Państwu na przykładzie, jak wykorzystywano... Czasami bez woli i bez wiedzy, tak? Bo te służby to nie są głupi ludzie. Oni wielokrotnie wykorzystywali także nas, mimo że staraliśmy się zachować wielką czujność. Ja w roku 2003 jako pierwszy dziennikarz zdobyłem akta Jarosława Sokołowskiego, pseudonim Masa. To wszystko, co teraz Państwo widzicie, ta wirtualna Polska, Onet, jeżeli ktoś tam zagląda na takie wyszukiwarki, to wszystko ja już opisałem w roku 2003. Tam nie ma nic absolutnie nowego, to odgrzewane kotlety. O co generalnie chodziło? Jarosław Sokołowski opowiedział o zarządzie Pruszkowa, o działalności największej grupy przestępczej w Polsce, ale tak się rozpędził, że opowiedział też o związkach mafii pruszkowskiej z SLD, o tym, jaki jest podział rynku automatów do gier. Problem polegał na tym, że SLD miało wtedy taką władzę jak dzisiaj Platforma, bo miało premiera Millera, prezydenta Kwaśniewskiego i miało szefa służb Bacikowskiego. I powstał problem, no bo co zrobić z tym Masą? Wszystko, co mówi, jest wiarygodne, w oparciu o jego zeznania cały zarząd Pruszkowa siedzi, a on nagle mówi o tym, że umoczeni byli też politycy SLD, a oni właśnie wtedy rządzą. No więc co z tym Masą zrobić? Czy można być wiarygodnym do połowy? Czy można być do połowy w ciąży? Oczywiście nie można. Ale w przypadku Masy tak postąpiono. Jest wiarygodny do połowy, dokładnie do tej połowy, gdy mówi o gangsterach, ale jak już mówi o politykach, to jest niewiarygodny. I pewnych ludzi to po prostu zdenerwowało. Ja te materiały dostałem, także te dotyczące SLD. Chciałem te materiały opublikować, bo to była, no... To mogło wysadzić ten rząd, rząd Leszka Millera. Ale w jaki sposób rozprawiono się z tymi materiałami? Rzetelnej dziennikarce, bardzo dobrej dziennikarce, naprawdę rzetelnej, która wtedy pracowała w Dzienniku Życie, jeden informator, któremu wierzyła bezgranicznie, bo wiele lat z nim współpracowała, on dawał zawsze wiarygodne informacje, powiedział, że jest jeden polityk, który występuje w aktach Masy. Ta dziennikarka opisała na pierwszej stronie Życie Warszawy, które wtedy było gazetą ponadwarszawską, niemalże ogólnopolską, opisała, że taki polityk występuje w aktach masy. W Sejmie, bo to był dzień sejmowy, to był piątek, rozpętała się burza. Leszek Miller wyszedł, to był polityk opozycji w stosunku do SLD, wyszedł na mównicę i mówi, nas tu oskarżają o różne przestępstwa, bo była jedna różnica między SLD a dzisiejszą Platformą. SLD nie miało za sobą mediów. Miało pełną władzę, ale nie miało mediów. Więc oczywiście media mocno i źle pisały o SLD. Więc Miller wychodzi w Sejmie i mówi, nas oskarżają to o różne rzeczy, a proszę bardzo, polityk opozycji jest w aktach masy. Na to wychodzi Jan Rokita, mówi, ja bardzo proszę, żeby pan Bacikowski odtajnił tą część akt, która mówi o tym, że ten polityk jest w aktach masy. To się dzieje godzina po godzinie, na bieżąco, w portalach, w stacjach radiowych, najważniejsza wiadomość dnia. I powiem Państwu, podkreślam jeszcze raz, to się dzieje w piątek. Bacikowski wychodzi po kilku godzinach i mówi, tego polityka nie ma w aktach masy. Na co wychodzi znowu Leszek Miller i mówi, ja bardzo Państwa przepraszam, przepraszam kolegów z opozycji, padliśmy ofiarą kłamstwa dziennikarskiego. Dziennikarze kłamią dużo na nasz temat, dzisiaj nakłamali na kolegów z opozycji. Ciekawe, co wymyślą jutro. I to się dzieje w piątek, a ja mam swoją publikację we Wprost w poniedziałek, w której to publikacji publikuję o tym, że że politycy SLD współpracowali z mafią pruszkowską w kwestii podziału automatów do gier i że z tego rynku czerpali większe dochody niż z handlu narkotykami. Ja to publikuję w poniedziałek. Już od rana pani Jakubowska w TVN24. Jak pani to skomentuje? Pani Jakubowska się śmieje i mówi, co tu komentować? W piątek napisali jedną bzdurę dziennikarze, z tego się wycofywali. Dziś napisali kolejną. Nie ma tu żadnego komentarza. Pytają Leszka Millera, tak samo się uśmiecha. Pytają Bacikowskiego. Z cynicznym uśmiechem mówi, bez komentarza, co tu komentować? Pytanie jest Jan Rokita. No, Jan Rokita nie wie, jak się zachować, bo parę dni temu rzeczywiście został źle opisany jego kolega partyjny, więc mówi, no, gdyby to była prawda, mielibyśmy do czynienia z największą aferą w III RP, ale ja nie wiem, czy to prawda. Jedynie Jarosław Kaczyński zrobił konferencję prasową, chciał to nagłośnić, ale wtedy PiS miało 6% poparcie, czyli było taką dosyć mało, nie było silną partią. Mówiąc krótko, dzięki wrzutce dla rzetelnej dziennikarki uniewiarygodniono mój materiał, który się ukazał kilka dni później, tak? Żeby jeszcze ten materiał dobić, to pan Wenderlich zrobił konferencję prasową z panem Millerem w tle, na której powiedział, że Sumliński, Marek Król zostaną pozwani przez SLD do sądu o pomówienie, o zniesławienie. Jakbyście państwo zapytali, jak się ten proces zakończył, to powiem, że się nie zakończył, bo się nigdy nie zaczął. Chodziło tylko o to, żeby opinia publiczna dostała informację. Nakłamali, pójdziemy z nimi do sądu, zapłacą, tak? Czyli po prostu rozegrano to PR-owsko. Inną wrzutkę z kolei dziennikarską ja odebrałem, na samym sobie jej doświadczyłem. Gdy mój informator Aleksander L. zadzwonił do mnie któregoś dnia, mówi za 15 minut w hotelu Ibis, no on miał taki krótki zwyczaj zwracania się tak po wojskowemu. Ja wiedziałem, że jak tak mówi, to musi być coś ważnego. Jadę tam, pokazuje mi on i jeszcze jeden człowiek, którego nie znałem, zdjęcia Kwaśniewskiego i Dochnala. Dochnal, no to był taki człowiek, który, no znacie Państwo Dochnala. Kwaśniewski mówił wtedy, był prezydentem, że nigdy Dochnala nie widział na oczy, że się z nim nie zna, a tu ja widzę, że są na zdjęciu razem i to nie jest zdjęcie przypadkowe. Dostaję informację, że takich zdjęć jest więcej i jeszcze inne dowody na ich znajomość, ale warunek jest jeden. W poniedziałek to się ukazuje we Wprost. Jak się nie ukaże, dostanie to inna gazeta. Jadę do Staszka Janowskiego i Marka Króla. No oni mówią, no podejmujemy temat, tak? Spełniamy te warunki, podejmujemy temat. Jedziemy do kancelarii prawnej, którą nam skazano. W tej kancelarii otrzymujemy mnóstwo zdjęć Kwaśniewskiego i Dochnala razem obok siebie. To już wydaje się, że dowody niezbite. I publikujemy ten materiał w poniedziałkowym Wprost. Kwaśniewski tego dnia ma stanąć przed Komisją do Spraw PKN Orlen, gdzie miał być pytany m.in. o jego związki z Dochnalem. On wcześniej w mediach mówił, że nigdy Dochnala nie widział, nigdy się z nim nie spotkał. A my publikujemy zdjęcia, gdzie oni są razem. Kwaśniewska z Dochnalem, Kwaśniewski z Dochnalem. Wydawało nam się, że to będzie pewien problem, ale dla Kwaśniewskiego. Ciekawe, jak on z tego wybrnie. Kwaśniewski wybrnął w sposób bardzo prosty. Zrobił konferencję o 10:00, o 12:00 miał stanąć przed Komisją do Spraw PKN Orlen. I o 10:00 powiedział, ja tam nie pójdę, mogę zaśpiewać, zatańczyć, po co ja mam tam pójść? Ja tam nie mam po co iść. Wszyscy się zastanawiali, był bardzo zdenerwowany. Media się zastanawiały, dlaczego Kwaśniewski tak zareagował, a myśmy we Wprost się zastanawiali, jak nas rozegrano. Bo gdyby Kwaśniewski poszedł na tę komisję i w obecności, to miał wtedy dużą oglądalność, kilkumilionową, wobec tylu widzów, po raz kolejny skłamał, że nigdy nie widział Dochnala, a co więcej, zeznawał pod przysięgą i skłamałby pod tą przysięgą, to mógł mu grozić Trybunał Stanu, to mógł być koniec prezydentury Kwaśniewskiego. Ale to, że myśmy opublikowali te zdjęcia, ktoś chciał za naszym pośrednictwem dać mu jakiś sygnał, nie wiem dlaczego tą drogą, Kwaśniewski ten sygnał zrozumiał w taki sposób, nie mogę tam iść, co by się nie działo, ja tam nie pójdę. I on to zrozumiał i rzeczywiście nie poszedł. Mówiąc krótko, nasza publikacja, która w naszym zamierzeniu miała pokazać, że Kwaśniewski jest kłamcą, uratowała mu skórę. Bo gdyby Kwaśniewski skłamał pod przysięgą wtedy w Sejmowej Komisji Śledczej i te zdjęcia ukazałyby się później, to Kwaśniewski byłby załatwiony. Mówiąc krótko, wykorzystano nas jak dzieci do pewnej rozgrywki, do pewnej takiej gry, którą Kwaśniewski zrozumiał, i rzeczywiście nie poszedł na tą komisję, no a myśmy zostali po prostu z takim poczuciem, że rozegrano nas jak harcerzy. No niestety, takich sytuacji w tej pracy było całkiem sporo.
Ale czy rzeczywiście pan nie mówi tego za wcześnie? Jest tyle samobójstw.
Nie za wcześnie.
Ja uważam, że jest, teraz dosłownie wczoraj dostałam takie w internecie, przekazujemy sobie, jest ogromnie rozpracowywany na świecie w tej chwili Deutsche Bank. Taka jest ogromna afera. W tej chwili już 16 mniej lub bardziej wysoko postawionych bankierów. No samobójstwo, albo depresja załamana, albo miał wypadek. Dosłownie chyba 16. I czy w tej chwili pan, no czy pan się po prostu nie boi? Czy nie szkoda tego?
Czy żarówka ze żwirem?
To znaczy oczywiście, że się boję. Myślę, że nie jestem wcale nadmiernie odważny, tylko zupełnie przeciętny. Jeżeli mówię to, co mówię, to chyba dlatego, że gdzieś tam jest jakaś taka granica strachu, po której się zaczyna spokój. Ja miałem kiedyś umrzeć, nie umarłem. Wstałem, wyszedłem z tego z takim przekonaniem, że wszystkie bitwy, jakie toczymy w życiu, nawet te przegrane, są po coś, czegoś nas uczą i że po prostu trzeba robić swoje. Oczywiście, że się boję. Mam żonę, mam czworo dzieci, chciałbym zobaczyć, jak dorastają, ale jednocześnie mam to przekonanie, że nigdy już więcej nie mogę ulec strachowi. Całkiem niedawno zgłosił się do mnie pewien bardzo ważny onegdaj człowiek, który był moim informatorem, bardzo, bardzo ważny, na wysokim stanowisku był kiedyś, który mi dobrze życzył. Znaczy on mi radził, jak to się wyrażał, żebym po prostu zamknął się, nie pisał głupot, nie gadał głupot, to wszystko to może się dla mnie dobrze skończyć. I żebym nie powoływał na świadka tego człowieka, o którym Państwu powiedziałem. Ale właśnie to spotkanie jakby było dla mnie jednym z decydujących momentów, w którym ja postanowiłem po pierwsze tego świadka powołać, po drugie przełamać w sobie jeszcze jedną barierę, że nigdy już nie mogę znaleźć się w sytuacji, że tacy ludzie będą mi mówić, co mam robić, czego mam nie robić. Mówiąc krótko, że nie stanę się jednym z ich wielu niewolników. Tak? Oczywiście mam obawy, bo dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. No mam oczywiście obawy, bo wiadomo, że mogą ci ludzie naprawdę bardzo dużo, ale nie wszystko. I ja głęboko w to wierzę, że w życiu nie ma przypadku, że wszystko jest po coś, że ja być może musiałem tą drogę przejść, taką trudną, której nie rozumiem, po to, by doświadczyć czegoś, by może właśnie powstały takie książki, tak jak Z mocy bezprawia czy Z mocy nadziei. Pamiętam, jak na spotkaniu w Bydgoszczy podszedł do mnie młody chłopak 2 lata temu i mi mówi, że przeczytał książkę Z mocy bezprawia, coś go poruszyło, mówi, 5 lat nie chodziłem do kościoła, przeczytałem tę książkę i wie pan, coś we mnie takiego pękło. Chcę, żeby pan wiedział, że wyspowiadałem się, wchodzę teraz codziennie na mszę świętą, wróciłem do Pana Boga i dziękuję Panu. Ja sobie wtedy pomyślałem, że nawet gdyby to był ten jeden człowiek, to już było warto, a może takich ludzi jest więcej, tak? Wierzę też w to, że rzeczywiście nie ma przypadków. W tej książce, o której Państwu mówię, Z mocy nadziei, opisuję też takie przykłady jasne. Chciałem o jednym takim przykładzie opowiedzieć, który może nie ma związku z tym wszystkim, co tutaj mówię, ale dla mnie paradoksalnie ma związek. Opisuję tam historię takiego mojego przyjaciela z małej miejscowości pod Białą Podlaską, Komarno, który w roku 1979 wyjechał do Gdańska, do stoczni, tam zaczął trenować w klubie Stoczniowiec Gdańsk podnoszenie ciężarów. Okazało się, że jest takim samorodnym talentem. Został mistrzem Polski. Pisano o nim, że jest naszą polską nadzieją na medal w Moskwie. Przyjechał ze zgrupowania na dworzec do Komarna czy pod Białą Podlaską. Wracał, gonił ostatni pociąg, bo chciał zdążyć na zgrupowanie na następny dzień i niczym w filmie Kieślowskiego Przypadek gonił ten pociąg. Ta ręka wyciągnięta, goniąca tą taką rurę na końcu wagonu, on ten pociąg dogonił, ale następne, co pamięta, to białe szpitalne ściany, bo budził się bez nogi, urwało mu poniżej kolana. Dla młodego człowieka, który ma za chwilę zdobywać medal olimpijski, to koniec świata. On nie myślał wtedy, czy to zrobić, tylko jak to zrobić, czyli był na takim etapie jak ja, kiedy mnie zaszczuto, czyli był już na etapie myśli, a nawet decyzji samobójczej. Nie wiadomo, jakby się to skończyło, być może tragedią, ale on w tym szpitalu poznał, była pielęgniarka, która się nim, coś między nimi się zrodziło. Ona została, słowo do słowa, spotkanie do spotkania, ona została jego żoną, wybiła mu z głowy myśli samobójcze, wróciła go do życia, urodziła mu w międzyczasie czworo dzieci, namówiła go do powrotu do sportu. On wrócił do tego Komarna z Gdańska. W stodole sobie otworzył małą siłownię, ćwiczył sobie wyciskanie sztangi leżąc, no nie mógł stojąc, bo nie miał nogi, miał tylko protezę. Tam zaczęli przychodzić do niego chłopcy z okolicznych wsi, 5, 10, w pewnym momencie 150. On ich nie tylko uczył sportu, on ich formował, on ich wyprowadzał na drogę życiową, bez picia, bez palenia, bez przeklinania, jak ta godzina się omawiamy, to o tej masz być, słowo to słowo, honor to honor. On ich po prostu formował, był dla nich mentorem, widzieli w nim mistrza Polski, jakiegoś nauczyciela, który miał u nich autorytet. Co więcej, zaczął to wyciskanie sztangi leżąc uprawiać w Polsce i w świecie. Został mistrzem Polski, mistrzem Europy, mistrzem świata, mistrzem olimpijskim w Barcelonie. Jak się pojedzie do niego, do tego domku na Podlasiu, to on ma tam zdjęcia z Japonii, z Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Emiratów Arabskich, z Sylwestrem Stallone i Arnoldem Schwarzeneggerem, jak się z nimi siłuje na rękę na festiwalu filmowym w Cannes, obu pokonał. Mówiąc krótko, człowiek absolutnie spełniony, i tu jest ten 1920 rok, którym powiedziałem na wstępie, jego dziadek walczył właśnie wtedy z bolszewikami. Marian Tadeusz Gryglas, ten mój przyjaciel, tak się nazywa, zawsze marzył, żeby mieć konie. W Gdańsku, jak wyjechał, nie mógł mieć tych koni, ale gdy wrócił do Komarna, to marzenie się spełniło, bo stadnina w Janowie Podlaskim ufundowała mu parę Arabów i bryczkę. Biznesmen z Wielkopolski, gdzieś tutaj blisko, gdzie jesteśmy, ufundował mu kolejną parę koni i sanie. Dzisiaj ma tych koników bodajże 8, dwie pary sanie, dwie pary bryczek. Obwozi turystów po Podlasiu. Ilekroć go widzę, to widzę go zawsze uśmiechniętego. Znaczy, jak ja mam jakiś gorszy dzień, jadę do niego i wiem, że tam znajdę otuchę, uśmiech, pogodę. I to jest człowiek, który mówi mi tak, że gdybym wbiegł na ten dworzec 5 sekund później, to ja bym pociągu nie gonił, bo bym wiedział, że go nie dogonię. Gdybym wbiegł 5 sekund wcześniej, to bym ten pociąg dogonił, wsiadłbym do niego i wsiadłbym do innego życia. Ale ja się na tym dworcu znalazłem dokładnie o tej sekundzie, w tej sekundzie, w której ten pociąg dogoniłem i w efekcie przeżyłem największą tragedię mojego życia, która po latach okazała się moim największym błogosławieństwem, największym szczęściem, bo nie wyobrażam sobie, żebym mógł mieć bardziej szczęśliwe życie niż mam. Mówiąc krótko, co chcę Państwu przez tą historię opowiedzieć, którą opisuję w książce Z mocy nadziei? Chcę opowiedzieć, że czasami jest tak, że jakaś tragedia, której nie rozumiemy, dlaczego nas spotyka, jest, ja w to głęboko wierzę, jest po coś. Tylko my się o tym dowiadujemy po wielu latach, czasami może nigdy, ale ona naprawdę czemuś służy. Chcę Państwu opowiedzieć poprzez pryzmat tego człowieka o sytuacji naszego kraju. Tak ją widzę, bo sobie o tym tak myślę, że Marian Gryglas mógł się położyć w łóżku, jak wyszedł ze szpitala i do końca życia patrzeć w sufit i myśleć o tym, ile rzeczy go minęło. Ilu medali nie zdobył, jest kaleką, nie ma nogi, ale on wybrał inny sposób. On wybrał sposób taki, że coś się skończyło, ale ja będę dalej walczył, tak? Że muszę dalej iść, nie mogę pozostać kaleką, takim bezwolnym człowiekiem, tylko jestem kaleką, ale będę dalej szedł, będę robił to, co jest do zrobienia, będę dalej żył. I on to zrobił i wygrał życie. Chcę Państwu przez ten przykład pokazać, bo sam w to wierzę, że jeżeli masz marzenie, to je spełni. I nawet jak 1000 osób mówi, że się nie da, to nie znaczy, że się nie da. To ci ludzie mówią, że się nie da. Ja dlatego głęboko w to wierzę, to co Państwu powiedziałem, po to piszę książki, po to jeżdżę na spotkania, że jeżeli jest jedno ziarenko, to ono nic nie znaczy, ale miliard ziarenek tworzy pustynię. Czasami mnie ktoś pyta, czy to ma jakikolwiek sens. No co z tego, że przeczyta książkę, może 10, może 20, może 30 tysięcy osób, tak jak książkę Z mocy bezprawia, to nic nie znaczy, bo oni mają milionową oglądalność w TVN-ie, milionową słuchalność w Radio Z i tak dalej, wielomilionową. To nic nie znaczy. Tak mi mówią niektórzy. Ja myślę inaczej. Ja myślę, że po prostu jest coś do zrobienia, to się po prostu, to trzeba po prostu robić. Nie patrzeć na to, czy... bardzo ładnie. Proszę powiedzieć to na głos, bo to jest... myślę, że to będzie najładniejsza puenta.
Idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach.
Dokładnie o to chodzi. Dokładnie o to chodzi.
Proszę Państwa, no tutaj nieźle wymarliśmy, także będziemy trochę kończyć to nasze spotkanie. Trwało 2 godziny, bo zaczęliśmy bardzo punktualnie. Bardzo, bardzo serdecznie panu redaktorowi dziękujemy za przekaz intelektualny, a także za te elementy świata wartości. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.